Dzisiaj chciałbym mówić na temat cudu, dlatego że jak wiemy, Jezus, kiedy tutaj żył na ziemi, bardzo dużo cudów pełnił wśród narodu izraelskiego, ale jak my się obejrzymy dookoła nas, to też widzimy dużo cudów, które się dzieją, chociaż na to nieraz nie zwracamy uwagi. Byliśmy jeszcze dziećmi, to nam opowiadano bajki, też oglądaliśmy bajki, chociaż my to może jako starsi, to nie mieliśmy jeszcze telewizorów, ale już jak miałem gdzieś 13-14 lat, już trochę podrosłem, to już telewizory były we wsi, nawet telewizor był w klubie, także można było jeszcze w takim wieku oglądać bajki, dlatego że dla tych czasów to telewizor był takim rarytasem. I znamy takie bajki jak siedmiomilowe buty, czy stoliczko nakryj się, to nieraz czytają rodzice czy dla dzieci, czy też dziadkowie, czy złota rybka jest bardzo taka popularna. Ale to jest wszystko tylko bajka. Tutaj nie ma w tym prawdy, to jest tylko fantastyka. I dzisiaj też młodzież fascynuje się tą fantastyką taką i tym światem po prostu takim fantazji, a to wszystko nie jest rzeczywistością. To nie jest realne, tylko to jest tylko wymysł człowieka. Ale jeżeli chodzi o te cuda, które Bóg ustanowił wśród nas, to są one realne. My jako rolnicy, większość z nas, a nawet tych, którzy w ogóle sieją nasiona czy sadzą, to widzą w tym też Boży cud. Zobaczmy, teraz jest jesień, opada liście, drzewa na zimę zasypiają. Ale później wiosną rodzą się do życia. I to jest też Boży cud, Boże działanie, na które nawet czasami nie zwracamy uwagi. I zobaczmy, później kwitnie ta jabłoń, czy grusza, czy inne owoce, czy kwiaty i później wydają piękne owoce, jak jabłka, czy gruszki, śliwki. To wszystko jest takie już wtedy dobre do spożycia, przyjemne w smaku i dla nas pożyteczne. Ale to jest Boży cud, że z tego jednego drzewka, zobaczmy, jak dużo owoców. W tym roku to szczególny taki rok urodzaju był na te owoce i w ogóle taki rok był bardzo dużym błogosławieństwem dla naszego życia. Dlatego, że tyle mieliśmy tego w obfitości, może nie wszyscy, ale że mogliśmy się jeszcze podzielić z tym wszystkim z innymi. Teraz, jeżeli chodzi o zboże, zobaczmy, z jednego kwintala pszenicy można zebrać 2 tony ziarna. To też jest cud, że tak się to wszystko rozmnaża. Ale my na to nie zwracamy w ogóle uwagi, bo już do tego przyzwyczailiśmy się, że to wszystko tak się dzieje i tak być powinno. Na przykład Ziemia też krąży dookoła swojej orbity i jest, jak teraz widzimy, jesień, później jest zima, znowu wiosna, lato. Skąd to się dzieje? Ktoż tym wszystkim kieruje i że to wszystko dzieje się cały czas, dokładnie, nie inaczej, ten cały rok jest taki, tak dokładnie ustanowiony. Tego nikt nie jest w stanie zmienić, bo tak Bóg tym kieruje. To samo z siebie by nie było w stanie zachować takiej równowagi tutaj na tym świecie. A jak widzimy, Ziemia jeszcze krąży dookoła swojej osi i mamy dzień i noc. Jak się obróci do słonka, mamy dzień. Jak się odwróci, mamy noc. Przychodzi zima, mniejsze dni, a większe noce. Zobaczmy, to wszystko jest Bożym działaniem w naszym życiu. I to przykre jest, że wielu ludzi w to nie wierzy. Mówi, że to sama przyroda tym wszystkim kieruje. Nie da się tak, żeby przyroda mogła tym wszystkim kierować w tak wielkiej precyzyjności, doskonałości, że to wszystko jest tak pięknie i dokładnie ugruntowane i że tym wszystkim kieruje ręka Boża. Weźmy taki zarodek, czy takie nasionko. Nikt jeszcze na świecie nie był w stanie stworzyć nowego zarodka. Nikt nie stworzył jeszcze człowieka nowego, który by powstał z jakiegoś nowego zarodka, który jeszcze nie istniał na tym świecie. Nie ma możliwości stworzyć takiej komórki, która by po prostu dawała nowe życie. Kasztan, na przykład żołędź, nikt nie jest w stanie stworzyć takiego nasionka. A przecież każdy to bierze w ręce, dzieci zbierają, robią z tego różne pajacyki, ale tego nie da się stworzyć dla człowieka. A ludzie mówią, że świat powstał sam z siebie. To jest po prostu tylko wymysł ludzki, fantazja, tak jak te bajki po prostu dziecięce. Toż to ludzie naukowcy, to aż wstyd o tym powiedzieć, mówią, że ten świat powstał z wybuchu, z niczego i tak później się sam kształtował i rozwijał i to jest po dzień dzisiejszy. Nie jest to możliwe, dlatego że to wszystko, jak widzimy, odbywa się z wielką precyzją i dokładnością. I w tym wszystkim działa Boża ręka. I to jest przykre, że wielu ludzi nie wierzy, odrzuca, a to jest w większości jest ludzi, większość na tym świecie ludzi jest takich, którzy nie wierzą. Nie wierzą w to działanie Boże. A Bóg powiedział, jak to jest w Ewangelii Jana napisane, słowem zostały stworzone ten świat słowem. Było słowo, słowo było Boga, a tym słowem był Bóg i to przez to wszystko zostało stworzone. Stworzone przez Pana naszego Chrystusa, który jest stwórcą wszystkiego, jak to jest napisane w liście do Kolosan. Oczywiście wszystkich tych wersetów nie będę czytał, ale chciałbym przeczytać z listu do Rzymian, z pierwszego rozdziału od 18 wiersza, co apostoł Paweł mówi, po 25. List do Rzymian, pierwszy rozdział od 18 wiersza. Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę, ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił, bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczynieli w myślach swoich i ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi, a stali się głupi. I zmienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki czworonożne, zwierzęta i płazy. Dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości, ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą, ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Apostoł Paweł tutaj widzimy w tym fragmencie mówi, że nie ma wymówki dla człowieka. który widzi otaczający ten świat, tą przyrodę, która, jak już mówiłem, tak wszystko funkcjonuje pięknie i rozwija się to wszystko i zawsze to istnieje, istnieje od stworzenia świata. Słonko jest, wiatr, deszcz, pogoda, to wszystko jest dziełem Bożym i to wszystko jest dane. A człowiek, a zwierzęta, a rośliny, jak już mówiłem, a też owady. Wszystko to stało się z woli Bożej i nic samo z siebie nie istnieje. I od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane ludzkim umysłem. A naukowcy wymyślają, zobaczmy, coś, co jest sprzeczne z tym, co mówi Bóg. I nie będą mieli oni na to wytłumaczenia. Dlatego, że poprzez to przyrodę, poprzez ten otaczający nam świat, jak mówi apostoł Paweł, my poznajemy Boga. I powinniśmy Mu składać za to wszystko dziękczynienie, że tak cudownie to wszystko stworzył, zorganizował i stworzył człowieka, nas jako ludzi, którzy też istniejemy tutaj po to, żeby budować się wzajemnie, budować Boże Królestwo i rozgłaszać te Boże prawdy wśród tych ludzi, którzy nie wierzą, że tak naprawdę jest. Wiemy, że, jak tu mówi apostoł Paweł, ludzie po prostu sami na siebie wyrok pociągają z powodu tego, a nawet czczą martwe bóstwa, jak tutaj mówi się, że robią obrazy, podobizny zwierząt różnych, którym się kłaniają, czy jakimś wymysłom ludzkich, jakieś po prostu czczą bałwany, jak to się mówi, czy też robią jakieś statuetki, do których się kłaniają, a to jest po prostu złe wobec tego prawdziwego, żywego Boga. Bo Bóg jest żywy, Boga nikt, jak wiemy, nie widział, a Jezus Chrystus tutaj przyszedł na ziemię, żeby pokazać prawdziwego Boga, Jego łaskę, Jego miłość, Jego miłosierdzie, żył wśród swego narodu. Przyszedł, jak wiemy, tutaj po to, żeby okazać to Boże błogosławieństwo i też z sobą naraz połączyć naród zarówno izraelski, jak i pogański. Jak wiemy, że dostęp do Boga miał tylko naród izraelski, począwszy od Abrahama, a później, kiedy przyszedł Jezus Chrystus, ustanowił tą jedność. Później, po dniu Pięćdziesiątnicy, nastał Kościół, jak wiemy, który jest jedną w Chrystusie Jezusie, zarówno Żydów, jak i pogan. Teraz chciałbym wrócić jeszcze do Ewangelii Jana, do 6 rozdziału, tam gdzie jest mowa o tym, jak Jezus rozmnożył chleb dla 5000, nakarmienie chlebem i rybami. I to czytamy w 6 rozdziale Ewangelii Jana, choć to jest też w Ewangelii Mateusza, Marka i Łukasza, także wszyscy ewangeliści o tym też piszą. Piszą o tym cudzie rozmnożenia chleba i ryby. Potem czytamy od 1 wiersza. Potem odszedł Jezus na drugi brzeg Morza Galilejskiego, czyli Tyberiackiego, i szło za nim mnóstwo ludu, bo widzieli cuda, które czynił na chorych. Wstąpił też wtedy Jezus na górę i tam usiadł z uczniami swymi, a była blisko Pascha, święto żydowskie. A Jezus, podniósłszy oczy, ujrzawszy, że mnóstwo ludu przychodzi doń, rzekł do Filipa: skąd kupimy chleba, aby mieli co jeść. A mówił to, wystawiając go na próbę. Sam bowiem wiedział, co miał czynić. Odpowiedział mu Filip, za 200 denarów nie wystarczy dla nich chleba, choćby każdy tylko odrobinę otrzymał. Rzekł do niego jeden z uczniów jego, Andrzej, brat Szymona Piotra. Jest tutaj chłopiec, który ma 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby. Lecz cóż to jest dla tak wielu? Rzekł Jezus, każcie ludziom usiąść, a było dużo trawy na tym miejscu, usiedli więc mężczyźni w liczbie około 5000. Jezus wziął więc chleby, podziękowawszy, rozdał uczniom, a uczniowie siedzącym podobnie i z ryb tyle, ile chcieli. A kiedy się nasycili, rzekł do uczniów swoich, pozbierajcie pozostałe okruchy, aby nic nie przepadło. Pozbierali więc i z 5 chlebów jęczmiennych napełnili 12 koszów okruchami, pozostawionymi przez tych, którzy jedli. Wtedy ludzie, ujrzawszy cud, jaki uczynił, rzekli, ten naprawdę jest prorokiem, który miał przyjść na świat. Jezus zaś, poznawszy, że zamyślają podejść, porwać go i obwołać królem, odszedł znowu na górę sam jeden. Także tutaj widzimy, że Jezus, żyjąc na ziemi, czynił wiele cudów, jak to jest napisane, uzdrawiał ludzi, lud szedł za nim. Tutaj, jak widzimy, było blisko święto Pascha, a to, jak wiemy, na Paschę ludzie zbierali się ze wszystkich plemion izraelskich i szli do Jerozolimy, żeby oddać tą chwałę Bogu. Także widzimy, że tutaj ogromna rzesza ludzi była, samych mężczyzn około 5000, nie licząc już dzieci i kobiety, dlatego że w tamtym czasie wiemy, że podążali wszyscy do Jerozolimy, żeby złożyć ofiarę, żeby też złożyć datki i prosić Boga o błogosławieństwo w życiu, a też przebaczenie grzechów, za które były składane, także ofiary. I dlatego zebrało się wokół Jezusa mnóstwo ludu, a Jezus, jak widzimy, usiadł na brzegu Morza Galilejskiego, czyli Tyberiackiego, i uczył ludzi i głosił Słowo Boże, a też uzdrawiał. Jezus nie tylko, jak widzimy, czynił cuda, ale też mówił w przypowieściach szczególnie bardzo dużo, uczył naród izraelski, jak mają żyć, jak mają postępować, żeby podobać się Bogu. I tutaj widzimy, że skoro zebrało się tyle ludzi, trzeba im dać jeść. I skąd, mówi, kupimy tyle chleba? Powiedział do Filipa, że trzeba nakarmić. A Jezus podniósł, jak czytamy w 5 wierszu, podniósł się oczy, ujrzawszy, że mnóstwo ludu przychodzi doń, rzekł do Filipa, skąd kupimy chleba, aby mieli co jeść. A mówił to, wystawiając go na próbę, sam bowiem wiedział, co miał czynić. Jezus, jak wiemy, wiedział wszystko, ale chciał pokazać dla wszystkich ludzi, że On jest wszechmogący, że potrafi wszystko. Potrafi uzdrawiać, potrafi wzbudzać zmartwych, potrafi też nakarmić chlebem i rybami. Jak widzimy, tutaj 5 chlebów było jęczmiennych i 2 ryby i wystarczyło dla wszystkich. On to pobłogosławił, podziękował Bogu za te dary, które Bóg daruje, i najpierw, jak widzimy, dał to wszystko dla swoich uczniów, a później uczniowie rozdali, jak widzimy, to wszystko dla tych ludzi, którzy tam byli obecni. I to wszystko, zobaczmy, w cudowny sposób się rozmnożyło. Tutaj automatycznie to bardzo szybko nastąpiło. Wiemy, że jak siejemy jakieś ziarno, jak już mówiłem, czy jakiś owoc, czy coś, to musi to przejść odpowiedni okres czasu, żeby to wyrosła ta roślina, później wydała plon. A tutaj chwila, moment, że to wszystko od razu się stało, bo Jezus był, jak widzimy, prawdziwym człowiekiem i prawdziwym Bogiem. On miał dwie natury, potrafił wszystko uczynić z niczego. Jak widzimy tutaj z kilku chlebów, czyli z pięciu chlebów i z dwóch ryb zostali nakarmieni wszyscy ludzie, a jeszcze pozostali resztki i znowu w tych 12 koszach, czyli 12 uczniów zebrano resztki, żeby to po prostu było porządek i czystość i to wszystko zostało w cudowny sposób jakby do końca doprowadzone. My też, jak wiemy, po zakończeniu jakiejś uroczystości sprzątamy to wszystko, żeby to nie gniło, nie niszczało i tutaj, jak widzimy, ten przykład jest tego, że to wszystko miało mieć jakiś porządek. Jezus był Bogiem i jest Bogiem porządku. I tak, że tutaj widzimy, że ludzie, ujrzawszy ten cud, uznali go za proroka. Mało tego, jak widzimy w 15 wierszu, chcieli obwołać go królem. A przecież nie tylko Żydzi oczekiwali na ten czas mesjański, tego tysiącletniego królestwa, tutaj milenium na ziemi, ale też i apostołowie. Apostołowie myśleli, że to już ten czas przybliżył się, że to już będzie te Boże Królestwo, że będą wyzwoleni z tej rzymskiej okupacji od tego ciemiężyciela i doznają tutaj na ziemi wielkiego dobrobytu, pokoju i szczęścia. A kto byś tego nie chciał? Przecież wszyscy my jako ludzie pragniemy, żeby był pokój na ziemi, żeby było błogosławieństwo, szczęście, dobrobyt i żeby Jezus był ich królem, rządził tutaj na ziemi wraz z apostołami. Ale Jezus przecież był królem, ale królem, który jest królem duchowym, królem niebiańskim. On nie był tutaj, jak widzimy, królem na ziemi. On, jak tutaj było czytane przez Tomka przed naszą wspólną modlitwą, że uniżył siebie samego. Będąc Bogiem, stał się prawdziwym człowiekiem i był posłuszny aż do śmierci krzyżowej. Więc po co Jezus Chrystus tutaj tak naprawdę przyszedł i czego nie mogli pojąć ani zrozumieć, ani apostołowie jako Jego uczniowie, ani też nie mogli tego zrozumieć wszyscy ludzie. Oczekiwali, jak widzimy tutaj, tego wyzwolenia z okupacji rzymskiej. Oni takiego chcieli mieć tutaj króla, żeby mieć pokój i dobrobyt tutaj na ziemi. Oni nawet nie wyobrażali o tym, czego od nich Jezus oczekuje. A Jezus czego chciał? Żeby ludzie żałowali za swoje grzechy. Żeby zrozumieli tą Bożą łaskę. Żeby poddali się Jemu jako Panu. Bo On był tutaj na ziemi wśród nich jako Pan i Bóg i Zbawiciel. Ale wiemy, że oni tego nie przyjęli. Oni chcieli innego króla, innego Mesjasza, który by dał im szczęście i dobrobyt na ziemi. I dlatego czasami i nam trzeba powiedzieć stop i przestawić się na to inne myślenie, że my, którzy oddaliśmy życie Chrystusowi, to powinniśmy modlić się i prosić o to, żeby Bóg nas prowadził według własnych zasad, a nie według naszych zasad. Bo jak my zaczynamy coś robić według własnych zasad, to ponosimy przez to porażkę. Bóg chce, żebyśmy postępowali według Słowa Bożego, według Bożych zasad, według tego, co Bogu się podoba, a to wszystko, jak wiemy, jest zapisane na łamach Pisma Świętego. Jest też darowany Duch Święty, który prowadzi Kościół i nim się opiekuje. To jest cud Boży, to jest wielkie Boże błogosławieństwo. Ale tutaj dalej w tym fragmencie Ewangelii Jana czytamy doświadczenie, które spotkało też uczniów, żeby pokazać im, Jezus to uczynił, po to wysłał uczniów, żeby oni, jak widzimy, przybyli na drugi brzeg morza do Kafarnaum w łodziach i że tam po prostu powstała burza. I tutaj to Jezus chciał im pokazać, że On nie zostawi ich nigdy w doświadczeniach i próbach. I to przeczytajmy ten fragment, bo to jest też ważne i dotyczy naszego życia i chodzenia z Bogiem tutaj na ziemi jako ludzi wierzących. Jezus zaś poznawszy, to już czytałem, że zamyślają podejść, porwać go, wołać królem, uszedł znowu na górę sam jeden. A gdy nastał wieczór, uczniowie jego zeszli nad morze i wsiedli w łódź i popłynęli na drugi brzeg morza do Kafarnaum. Ciemność już zapadła, a Jezus jeszcze do nich nie przyszedł. Morze zaś burzyło się pod wpływem silnego wiatru, gdy więc przepłynęli około 25 do 30 stadiów, ujrzeli Jezusa chodzącego po morzu, zbliżającego się do łodzi. Strach ich ogarnął, a on odezwał się do nich: ja jestem, nie bójcie się. Chętnie więc zabrali go do łodzi i łódź od razu przybiła do brzegu, do którego płynęli. Oto widzimy, że są w opałach, jest trudny czas, jest burza, a oni są na środku morza. W jaki sposób się ratować? Wiemy, że oni wiedzieli, że jest pomoc ich Pana i Jezusa Chrystusa, który zawsze przychodził w trudnych sytuacjach, w opałach w ich życiu. I tu oto Jezus się zjawił, kiedy już im trzeba było tej pomocy i On zbliżył się do nich, do łodzi. Tutaj, jeżeli my przeczytamy z Ewangelii Marka 6 rozdziału, jak tutaj jest, tutaj odnośnik do Ewangelii Marka do 6 rozdziału, tutaj oni też widzieli, mowa jest o tym bardziej, może dokładnie tutaj pisze o tym Marek. I czytajmy tutaj 6 rozdział od 50, może od 49 wiersza. Ale oni ujrzawszy go chodzącego po morzu, mniemali, że to zjawa i krzyknęli, bo wszyscy go widzieli i przelękli się. A on zaraz przemówił do nich tymi słowy: ufajcie, jam jest, nie bójcie się. I wszedł do nich do łodzi i wiatr ustał. Zobaczmy, jam jest, to jest ja jestem tutaj w Ewangelii Jana, czyli jestem tym, który jestem Bogiem, Bogiem, który się objawił dla Mojżesza. Jezus nie ukrywał swojej tożsamości, kim On jest naprawdę. On pokazał, że On ma moc nad przyrodą i że potrafi iść po wodzie. Zobaczmy, On był w ciele, żył tutaj w ziemskim ciele. To tak jak po zmartwychwstaniu. Drzwi były zamknięte, On przyszedł, stał pośród nich. A oto rany, mówię, a oto dotknijcie mnie, to moje ciało. Jak to jest możliwe? Dla człowieka nie jest to możliwe, ale dla Boga jest to możliwe. I tutaj też widzimy, dla Jezusa to było niemożliwe. W innym miejscu, jak wiemy, Piotr prosił o to, żeby przyjść do Jezusa i też szedł po wodzie. Także Bóg potrafi wszystko dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. I tutaj uczniowie powinni byli to zrozumieć, że On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. I On, kiedy przychodzą tylko trudności, jakieś upały, nieszczęścia, jest w stanie pomóc. Teraz chciałbym przeczytać z Księgi Izajasza, z 55 rozdziału. Księga Izajasza, 55 rozdział, od 8 wiersza. Albowiem myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze nie są moimi drogami, mówi Pan. Bo jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze, a myśli moje niż myśli wasze. Także widzimy tutaj, co mówi Izajasz. Izajasz, który miał to proroctwo od Boga, że myśli ludzkie to nie są takie jak myśli Boże. Drogi ludzkie nie są jak drogi Boże. Bo jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze, a myśli moje niż myśli wasze. Bo tak jest, bo to jest Bóg. Bóg wszechmogący, Bóg, który istniał zawsze i istnieje po dzień dzisiejszy. I dlatego my nie jesteśmy sprostać temu wszystkiemu i ogarnąć tego wszechmogącego Boga. My tylko mamy tutaj tą wzmiankę w Piśmie Świętym o cudach, o tym, co Jezus czynił tutaj na ziemi, co na przestrzeni historii czynił Bóg wśród narodu izraelskiego, jak On ich prowadził, w jaki sposób ich też doświadczał. To jest wszystko pokazane dla nas, żebyśmy polegali na Bogu, nie polegali na samych sobie, a my nieraz tak robimy. Jak przychodzą trudności, wtedy nie wiemy, co robić. Raczej przychodzi myśl, żeby ratować się w jakiś sposób jako ludzie we własnym zakresie i bardzo często ponosimy w tym wszystkim porażki, zamiast wzywać, wołać do Boga, który jest ponad wszystkim i jest w stanie pomóc, jeżeli będziemy w Nim pokładać nadzieję, tak jak tutaj widzimy w przypadku uczniów. To nie jest tak, że Bóg nie słyszy, bo nam się czasem wydaje, kiedy my modlimy się, wzywamy Boga, że On nie chce nas wysłuchać. Ale Bóg jest zawsze, Bóg zawsze nas słyszy, ale chce pokazać nam tą łaskę, tą miłość, przeprowadzić zwycięską ręką przez te próby i doświadczenia. I my jako te biblijne chrześcijaństwo tym bardziej powinniśmy pokładać w Nim nadzieję i żyć tym Słowem Bożym i zawsze zwracać się w modlitwach do Niego. Także widzimy to, że Bóg jest ponad tym wszystkim i że Bóg, przeprowadzając przez próby i doświadczenia, daje to zwycięstwo. Tutaj widzimy, uciszę burzę, bezpiecznie dotarli uczniowie do brzegu, ale wiemy też, że wielu świętych ludzi, takich jak Jan Chrzciciel, musieli umrzeć spod miecza Heroda. Przecież mógł Bóg uratować, ale nie, przyszedł dla niego taki czas i taki okres, że on musiał odejść z tego świata w taki, a nie inny sposób. Jezus Chrystus też mógł powołać legion aniołów dla siebie. Tutaj, jak wiemy, 12 legionów aniołów Jezus mówił, że mógłby powołać dla siebie, żeby uratować Jego przed tą śmiercią krzyżową, ale On tego nie uczynił, dlatego że to On uczynił dla naszego dobra, żeby nas zbawić, odkupić, uratować i przyprowadzić do porządku, do nowego życia w Jezusie Chrystusie. Także to jest wielkim błogosławieństwem. Także na temat tych bohaterów wiary, jak wiemy, czytamy w liście do Hebrajczyków i tam jest opisane to, w jaki sposób oni to w 11 rozdziale przechodzili te próby, doświadczenia i trudności, i wielu z nich musiało umrzeć, zginąć, a też wiemy, że wielu z nich zostało uratowanych. I tutaj 11 rozdział 33 wiersza przeczytam, co mówi na ten temat apostoł Paweł. Którzy przez wiarę podbili królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, otrzymali obietnicę, zamknęli paszczę lwom, zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, podźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska, kobiety otrzymały z powrotem swoich zmarłych przez wskrzeszenie, inni zaś zostali, jak widzimy, zamęczeni na śmierć, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Drudzy zaś doznali szyder, zbiczowania, a nadto więzów i więzienia. Byli kamienowani, paleni, przeżynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani. Ci, których świat nie był godny, tułali się po pustkowiach i górach, po jaskiniach, rozpadlinach ziemi, a wszyscy ci, choć dla swojej wiary zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica, ponieważ Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego, mianowicie, aby oni nie osiągnęli celu bez nas. Także widzimy, że nie zawsze Bóg przychodzi na ratunek. Czasami trzeba ponieść śmierć za sprawę Bożą, za sprawę Chrystusa. Także tutaj też jest to wielkim Bożym błogosławieństwem. Dlatego, że człowiek odchodzi do chwały, odchodzi do Jezusa Chrystusa, mimo to, że nieraz musi położyć swoje życie za te Boże prawdy. I dziś, jak wiemy, wielu misjonarzy w tym trzecim szczególnie świecie, jak wiemy, ginie poprzez to głoszenie Słowa Bożego. Także nie jest tak też czasami wesoło. A wielu jest uratowanych, wyrwanych z tej paszczy lwa, jak to się mówi, z tego ognia grzechu i nieprawości, który otacza tych złych ludzi, którzy nie wierzą, nieraz nie chcą przyjąć tych Bożych praw, tak samo jak tutaj widzimy w Ewangelii Jana, co czytaliśmy. Najedli się, nasycili się, a jednak szukali tego dobrobytu i szczęścia tutaj na ziemi, żeby Jezus dał im tutaj dobre życie na ziemi tutaj, a nie to, żeby skruszyć swoje serca, przyjąć Jezusa Chrystusa jako swego osobistego Pana i Zbawiciela, bo On przyszedł tutaj po to na ziemię, żeby zbawić i uratować ludzki ród. Jeszcze na zakończenie chciałbym przeczytać z Ewangelii Jana z 4 rozdziału o tym, jak Jezus spotkał się z Samarytanką, bo wiemy, że Samarytanie z Żydami nie mieli nic wspólnego, nie obcowali, lecz byli sobie nawzajem wrogami, dlatego że Żydzi uważali się, że oni muszą być czystej rasy, natomiast Samarytanie to byli ludzie, którzy czcili też Boga na swojej górze, w swoim miejscu, nie mieli przystępu do świątyni w Jerozolimie, to byli tak zwani prozelici, czyli ludzie, którzy pomieszali się Żydzi z poganami i czcili też prawdziwego Boga. Także to, nie, jak wiemy, nie byli dalecy od Bożego prawa, znali to Boże prawo i czcili prawdziwego Boga jako Stwórcę, ale Żydzi ich nienawidzili. I tutaj czytamy to w 4 rozdziale od 1 wiersza. A gdy Pan się dowiedział, że faryzeusze usłyszeli, że Jezus zyskuje więcej uczniów i więcej chrzci niż Jan, chociaż sam Jan nie chcił, ale jego uczniowie, opuścił Judeję i odszedł z powrotem do Galilei, musiał przechodzić przez Samarię. Przybył więc do miasta samarytańskiego, zwanego Sychar, blisko pola, które Jakub dał swojemu synowi Józefowi. A była tam studnia Jakuba, Jezus więc zmęczony podróżą usiadł sobie przy studni. Było to około 6 godziny, wtem przyszła niewiasta samarytańska, aby nabrać wody. Jezus rzekł do niej, daj mi pić. Uczniowie jego bowiem poszli do miasta, by nakupić żywności. Wtedy niewiasta samarytańska rzekła do niego, jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę? Żydzi bowiem nie obcują z Samarytanami. Odpowiadając jej, Jezus rzekł do niej, gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie, daj mi pić, wtedy sama prosiłabyś go i dałby ci wody żywej. Mówi do niego, Panie, nie masz nawet czerpaka, studnia jest głęboka. Skądże wiesz, więc masz tę wodę żywą? Czy może ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię i sam z niej pił i synowie jego i trzody jego? Odpowiedział jej Jezus mówiąc, każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie, ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Tutaj wydawałoby się dla nas dzisiaj, to jest takie proste słowa i zrozumiałe, natomiast jak wiemy dla Samarytanki to nie było zrozumiałe, co to jest żywa woda i co to jest to, że ona będzie wytryskiwała ku żywotowi wiecznemu. Tutaj później, jak wiemy, Jezus to jej wszystko wytłumaczył, a dla nas to też jest wiadome, że tą żywą wodą to jest Słowo Boże, które głosimy, które wychodzi z tego, z naszego wnętrza, kiedy my mówimy o Bogu, o Zbawicielu, jako naszym Jezusie Chrystusie dla ludzi tego świata. I ta woda, to Słowo Boże płynie z nas. To jest tym wielkim błogosławieństwem dzisiaj dla nas, kiedy to my przyjmujemy ten żywy Boży chleb, który jest Słowem Bożym, a także te źródło wody, które wytryskuje z nas jako też to Słowo Boże, które pod natchnieniem Ducha Świętego możemy głosić dla ludzi, którzy jeszcze giną w tym świecie. I to jest też Bożym błogosławieństwem dla nas jako ludzi wierzących, dlatego że wtedy nasza wiara wzrasta i Duch Święty, kiedy przez nas działa, mamy to wielkie błogosławieństwo, że Bóg chce nas używać w tym świecie dla budowania swojego królestwa i że my wtedy już nie zwracamy na to ziemskie życie ważności, a patrzymy na to, co jest niebiańskie. I tak to być powinno w naszym życiu. My nie powinniśmy się skupiać zbytnio na to, co jest ziemskie, bo to wszystko, to, co nas otacza, jest Boże i Bóg w to wszystko nas zaopatruje, a myśmy powinni działać, budując Boże Królestwo i wtedy będziemy mieli jeszcze większe błogosławieństwo i zobaczymy tutaj otaczające nas cuda, które czynił kiedyś Jezus. Jezus i dzisiaj czyni cuda i te cuda są wśród nas, chociaż my często, jak już mówiłem, tego nie widzimy i nie zauważamy. Ale to jest. Jest, tylko trzeba się przyjrzeć, poprosić Boga, żeby On otworzył nasze serca, otworzył nasze umysły i oczy, żebyśmy widzieli te cuda, które są dzisiaj tutaj wśród nas, jako ludzi wierzących. Każda godzina, każdy czas, każda minuta jest w rękach Bożych i my po prostu jesteśmy Jego dziećmi, Jego narzędziem wybranym do tego, żeby głosić te Boże prawdy i też żyć tymi prawdami i owocować w tym wszystkim i przynieść ten błogosławiony plon Boży. Amen.